Szanowni Państwo, witam po przerwie. Zapraszamy na kolejny panel. Pan Kasper Kalinowski i Łukasz Okruszek od przeżyć mistycznych po utratę wiary, czyli o związkach zaburzeń neuropsychiatrycznych z religijnością.
Parafrazując przedmówcę, ja nazywam się magister Okruszek. Jestem doktorantem w Katedrze Neuropsychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i razem z kolegą Kalinowskim z Katedry Psychologii Poznawczej. Nic?
Raz.
Wow.
Dobra. Okej.
A teraz?
Dobra. Czyli jeszcze raz. Tak. Mówiłem, że parafrazując przedmówcę, ja nazywam się magister Okruszek. Jestem doktorantem w Katedrze Neuropsychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i razem z kolegą Kalinowskim z Katedry Psychologii Poznawczej powiemy parę słów o związku zaburzeń neuropsychiatrycznych z religijnością. Ja będę mówił bardziej o części neuro, Kasper o części psychiatrycznej, no ale ze względu na to, ile czasu mamy, prześlizgniemy się raczej z dużej odległości po temacie. Generalnie na początek zadajemy sobie proste pytanie, czy jest jakiś związek między chorobami neurologicznymi a religijnością? Pewnie jest, a przynajmniej bardzo chcielibyśmy go widzieć, czego żywym dowodem jest ten tutaj przedstawiony, ta tutaj ilustracja z księgi Scivas zawierającej objawienia świętej Hildegardy z Binden. Doktor Sachs, ten od mężczyzny, który pomylił żonę z kapeluszem, wypowiada się w ten sposób, że przy wielu różnych mistykach i innych postaciach związanych z religią i z wiarą możemy mieć różne wątpliwości, ale Hildegarda jest taką sytuacją, kiedy możemy być praktycznie pewni, że miała migrenę. I tak naprawdę jej objawienia sprowadza do prostych fotomatów, którym bardzo pobożna Hildegarda nadała wydźwięk religijny i traktowała je jako swoje objawienia. Jeżeli mówimy neurologia i religia, no to gdzieś w głowie świta nam często hasło padaczka skroniowa, że ta choroba jest jakoś związana z religijnością i coś jest na rzeczy. Tutaj jest... O, coś się stało. Dobra. Z takiego przeglądu zrobionego przez Dewińskiego i Leja skopiowałem tutaj tabelkę, w której mamy dużo różnych postaci związanych z religijnością, z różnymi religiami, którym atrybuowano padaczkę skroniową. Jeżeli się im przyjrzymy, no to mamy tutaj Mahometa, Buddę, wielu proroków, Ezekiela, w tym mistyków chrześcijańskich, apostoła Pawła, świętego Pawła i dużo różnych innych postaci związanych z różnymi ruchami religijnymi. Generalnie w przypadku części z nich, na przykład w przypadku świętej Brygity, mamy pewne dowody w postaci jej czaszki zawartej w jej relikwiach, która wskazuje na to, że rzeczywiście mógł u niej toczyć się proces rozrostowy związany z oponiakiem, który jakoś mógł się przejawiać w tych rzutach, napadach padaczkowych. W przypadku innych jednak wypadałoby mieć dystans. Jeżeli przyjrzymy się na przykład postaci świętego Pawła, warto jest zwrócić uwagę na to, że do tego typu rewelacji o tym, jak o różnych chorobach neurologicznych świętych i innych ważnych dla religii osób, trzeba mieć pewien dystans. Tutaj przedstawię przypadek świętego Pawła, który w drodze do Damaszku dotknęła go nagle wielka światłość, jak to jest zawarte w dziejach apostolskich, upadł na ziemię i przemówił do niego głos: Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? Porozmawiał chwilę z Bogiem, Jezusem, po czym oślepł i odzyskał wzrok dopiero po 3 dniach. No i generalnie, chociaż już William James zaznaczał, że sprowadzanie opowieści świętym Pawle do ogniskowych uszkodzeń płata potylicznego jest bardzo dużym i niebezpiecznym redukcjonizmem, w XX wieku nie słuchano klasyków. Wydawałoby się, że mamy do czynienia z rzeczywiście, dość oczywistym przypadkiem padaczki skroniowej i wielu badaczy, których wymieniam w nawiasie, rzeczywiście ma takie konstatacje. Ale pan Gobel przyjrzał się całej tej sprawie i w artykule z 1995 roku, analizując tę opowieść o świętym Pawle, stwierdził, że zgodnie z klasyfikacją bólów głowy z 1988 roku jest to oczywisty przypadek migreny z aurą. Później jest też pan Balog, który podaje nam 6 różnych wyjaśnień tego, co mogło stać się ze świętym Pawłem. I są to bardzo różne wyjaśnienia. Oparzenie siatkówki, zatrucie naparstnicą, kilka przypadków neurologicznych i moje ulubione, które później jeszcze potwierdził w artykule z 1994 roku, że rzeczywiście dotknęła go wielka światłość i po prostu był urażony przez pioruna. Dlatego też, kiedy ktoś mówi, że święty mistyk miał choroby neurologiczne, warto jest podejść do tego i że te jego przeżycia związane były na przykład z ogniskiem udarowym czy też z jakimś napadem padaczkowym. Warto podejść do tego z dużym dystansem. Był taki fajny artykuł napisany przez neurologa Johna Hughesa, który w 2005 roku w swoim artykule pod tytułem Did all those famous people had epilepsy? Wymienia 43 postaci historyczne od Pitagorasa po aktora Richarda Bartona, o których wzmiankuje się często, że mieli napady epileptyczne, a tymczasem takowych nie mieli. Mogła tam być obecna inna psychopatologia, ale padaczki tam raczej według niego nie było. Jednakowoż no jakiś związek pomiędzy padaczką, w szczególności padaczką skraniową, a religijnością jest, zachodzi. Osobiście z tym się jeszcze nie spotkałem, żeby ktoś miał tego typu objawy, ale może kiedyś. Generalnie rozważa się trzy różne kategorie sytuacje. Można mieć napadowe, czyli iktal, napadowe doznania religijne, postiktal, czyli ponapadową tak zwaną psychozę, czy też jakąś stan ponapadowy, w którym ktoś ma różne przeżycia religijne, a także interiktal, czyli pomiędzynapadową sytuację, w której ktoś przejawia zwiększone zainteresowanie religią, w jakiś sposób zmienia się. O ile w dwóch pierwszych przypadkach mamy do czynienia, tak William James na koniec XIX wieku podzielił religijność na dwa różne fenomeny. Jednym jest religijność taka codzienna, nasza wiara, nasza wiedza o zasadach religijnych, nasze praktyki. Drugim natomiast ekstatyczne przeżycia mistyczne, które według niego są zdecydowanie ciekawsze i bardziej godne badania. No i tutaj, jeżeli rozważamy sytuację dotyczącą napadowych doznań lub też ponapadowej psychozy, generalnie byłaby to ta pierwsza, ta druga kategoria, czyli ekstatyczne przeżycia. Rzeczywiście jednak nie jest to sytuacja tak częsta, jak mogłoby się wydawać, gdyż tutaj jest kilka statystyk i oscyluje to w około 0,5-1%. 6 z 600 analizowanych pacjentów w tym największym z badań, czyli no praktycznie dokładnie 1%, miało napadowe doznania religijne. I generalnie różnica jest taka, że jeżeli rejestrujemy wyłącznie swobodne opowieści chorych, w których oni zawierają jakieś elementy związane z religią, to tego typu procenty wahają się od 0,5-1%. Jeżeli natomiast indagujemy pacjentów o to, wypytujemy ich, czy też dajemy im kwestionariusze, ta liczba wzrasta do około 3%. Czyli jeżeli chcemy coś znaleźć, jest na to szansa dużo większa. Ponapadowo jest taki fajny artykuł panów Dewhursta i Birda z 1970 roku, chociaż wciąż jest to oczywiście kazuistyka, w której opisują oni 6 przypadków nawróceń pacjentów z temporal lobe epilepsji, czyli padaczką skroniową. Generalnie w wypadku tych panów i jednej pani bodajże, ich zwrócenie się w stronę wiary było ściśle czasowo związane z rozpoczynającym się procesem chorobowym i po prostu 5 z nich bezpośrednio po tym, jak nawrócili się, zaczęli mieć ataki epileptyczne. Oni to atrybuują oczywiście padaczce. Generalnie, jeżeli te dwa pierwsze fenomeny można łączyć raczej z takimi mistycznymi, intensywnymi przeżyciami, na religijność interiktal, czyli pomiędzy napadami, miałaby większy związek z tą opisaną przez Jamesa religijnością prostego człowieka, codzienną religijnością. Generalnie religijność została umieszczona jako jedna z 18 cech charakterystycznych dla padaczki skroniowej w takim kwestionariuszu opracowanym przez Bira i Fidio, który jest dość mocno używany w badaniach właśnie nad tym fenomenem. I często, no według większości doniesień do około 7% pacjentów z padaczką skroniową może przejawiać tego typu objawy. Ale tutaj też są różne szacunki. Trimble i Freeman porównali w 2006 roku 30 religijnych pacjentów z padaczką z ogniskiem zlokalizowanym skroniowo z pacjentami, którzy mieli taką samą padaczkę, tylko bez objawów religijnych oraz ze zdrowymi, jak oni to ujęli, regular churchgoers. I okazało się, iż u pacjentów, u których obecne były objawy związane ze wzmożoną religijnością, częściej towarzyszyły im też objawy depresyjne, psychotyczne, a także częściej należeli oni do niszowych nurtów religijnych, jakichś małych kościołów, a nawet sekt. Z czym anatomicznie związane są korelaty objawów religijnych. Otóż okazuje się, że w wypadku iktal, w sytuacji iktal, częściej spotyka się ją u pacjentów z napadami z ogniskiem w obrębie prawej skroni. W dwóch pozostałych przypadkach są to obustronne uszkodzenia płatów skroniowych. Jeszcze jest coś takiego, o czym warto by wspomnieć. Zespół Geschwinda-Gastaut, który właśnie objawia się hipergrafią, skłonnością do nagłych i niekontrolowanych wybuchów gniewu, wzmożoną religijnością, zmniejszeniem hiposeksualnością, a także bardzo dużą labilnością emocjonalną. I to właśnie nawet profesor Wetula nie opisywał w kontekście mistyków, w kontekście nawet Dostojewskiego. I tego typu zespół, czasem nazywa się to osobowością skroniową, łączone jest właśnie z sytuacją interiktal. Powiedziałbym jeszcze parę słów o chorobie Parkinsona i o tym, że czasami spotykamy w neurologii sytuację odwrotną, jako że generalnie chorobie Parkinsona, mówiąc bardzo, bardzo grubo, z punktu widzenia neurobiologicznego i systemów neurotransmiterów, mamy odwrotność schizofrenii, mówiąc najprościej. Więc pan McNamara stwierdził, że skoro w schizofrenii mamy do czynienia z tak intensywnymi przeżyciami religijnymi często, to w chorobie Parkinsona powinniśmy obserwować ich zanik. I rzeczywiście, dawał pacjentom z chorobą Parkinsona kwestionariusze dotyczące zachowań religijnych, indagował ich o skrypty zachowań religijnych, sprawdzał też samodzielne narracje związane z przeżyciami religijnymi i we wszystkich tych wymiarach znalazł dowody na to, że pacjenci z chorobą Parkinsona mają mniejszą wrażliwość religijną, są bardziej obojętni na tą sferę niż ich rówieśnicy. Dobrze, przekazuję pałeczkę.
Spróbujemy w miarę płynnie przejść do tej części takiej psychiatrycznej. I oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości, jak i religia jako istotny element kultury praktycznie każdej ma wpływ także na życie ludzi chorych psychicznie, czy ludzi z zaburzeniami psychicznymi. I zacznijmy od zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych zespołu OCD. Jest tak, autorzy zbiorczy termin obsesję w literaturze podawali. To są oczywiście te dwa elementy OCD, czyli myśli obsesyjne i czynności natrętne na tle religijnym. O ile samo OCD jest międzykulturowe, podróżne badania wykazały mniej więcej charakterystyka czy częstotliwość występowania jest podobna, to ciekawym elementem występowania są myśli obsesyjne czy czynności na tle religijnym. Okazało się, że najwięcej myśli obsesyjnych czy czynności takowych jest w rejonie Bliskiego Wschodu, w rejonie właśnie pierwotnych dla religii tych monoteistycznych wielkich. I tutaj jest statystyczne badania pokazane. Kraje na lewo są z zachodniego kręgu kulturowego, mamy USA, Anglię, czy teraz już zeuropeizowane Indie, a na prawo kraje z Bliskiego Wschodu, Egipt, Arabia Saudyjska, Izrael, Bahrajn. No te dane są wymowne i mówią same za siebie, bardziej Izrael z syndromem jerozolimskim, swoim tą ciekawą jednostką kliniczną i tak dalej. Niestety z braku czasu nie będę mógł tego bardziej omówić, ale jak scharakteryzować takie myśli, jak je odróżnić od myśli ludzi po prostu głęboko wierzących, a mieszczących się w tak zwanej normie, to najlepszym przykładem jest punkt odniesienia do tej lokalnej wspólnoty religijnej, czy inni wyznawcy danej religii też się koncentrują w takim samym natężeniu na danych czynnościach, a te myśli czy czynności na ogół przejawiają się w takim powtarzalnym, wręcz intruzywnym. Krążą wokół tematów związanych z świętokradztwem, blasfemia, herezja, jakieś poczucie winy, grzeszności, własnej nieczystości. I sposób ich manifestowania różni się w zależności od kręgu kulturowego, jak już wspomniałem. Tutaj badacze tureccy, Teki Uluk, przeprowadzili ciekawe badania, ponieważ Turcja leży na styku wschodu i zachodu i o ile zachodnia część Turcji, ta biedniejsza i ta bardziej odległa od Europy, tam częstotliwość obsesji na tle religijnym wynosi około 11%, to we wschodniej części Turcji, Ankarze i tak dalej, ta częstotliwość wzrasta już do 35%. I panowie badali związki pomiędzy religijnością i obsesjami na tle religijnym. Użyli tych mniej 45 pacjentów dobrze zdiagnozowanych w lokalnym szpitalu w stolicy Turcji. Użyli tych skali Brown do mierzenia natężenia obsesji, Maudsleya do kompulsji. Mierzono też poziom depresji skalą Hamiltona. Ta skala Religious Practices została stworzona na potrzeby badania. Już nie ma, nigdy pewnie nie będzie obiektywnej skali międzykulturowo, żeby mierzyć religię. I ona miała tam 4 stopnie natężenia, gdzie jeden oznaczał brak przynależności. 2 to była taka indyferentna aktywność religijna, nieokreślona bliżej. 3 to już była taka religijność określona do pewnego wyznania, jednak te zasady nie wpływały na każdy obszar życia. a cztery to po prostu umartwiający się, że silna religijność, każdy obszar życia był determinowany przez nią. Jakie były rezultaty? Okazało się niestety, że charakterystyka była dość zbliżona. Jedyne istotne różnice statystycznie były takie, że pacjenci cierpiący na OCD i mający obsesję na tle religijnym byli zdecydowanie młodsi. Oprócz tego ani poziom miejsce zamieszkania, ani wykształcenie nie różnicowały danych grup. Jedynie wśród pacjentów z obsesjami na tle religijnym była większa częstotliwość występowania depresji. Co ciekawe, ta skala natężenia religijności była negatywnie skorelowana z poziomem wykształcenia i socjoekonomicznym. To też może wyjaśniać te wcześniejsze dane, a większość wariancji była wyjaśniona właśnie poprzez rytualne mycie, porządkowanie, liczenie, sprawdzanie, czyli typowe objawy OCD, a obsesje religijne to mniej niż 10% wyjaśniały. A jeśli chodzi o terapię poznawczą behawioralną natrętnych myśli, czy może w jakikolwiek sposób, przeprowadzono, najpierw zacznijmy, jak je zdefiniować, takie myśli. To też są myśli intruzywne, niekontrolowane, egodystroniczne, o takie pewne impulsy, które powodują wzrost napięcia, a kompulsje, jak na przykład rytualne mycie, to zwłaszcza w religii muzułmańskiej będzie obecne, redukują ten poziom stresu czy niepokoju. Jak je odróżnić? Też podobnie autorzy przyjęli jako kryterium normę taką w danej lokalnej wspólnoty, ponieważ każda jakby religia ma swoje własne zasady. To metoda XRT, Exposure and Response Prevention, czyli zanurzenie w bodźcu i unikanie reakcji, znana już od czasów behawioryzmu, została w takich ciekawych badaniach przez panów Hamperta, Kiva i Siva w Izraelu przeprowadzona. Pierwszy raz w historii wśród ultraortodoksyjnych Żydów z Mea Shearim, jako że negocjacje społeczne z rabinami tak długo trwały długo, żeby wpuścić obcych tam, udało się zebrać małą grupę tylko 12 ortodoksyjnych Żydów. Jednakże to zanurzenie oczywiście było olbrzymie problematyczne w każdej takiej terapii. Na ile terapeuta może ingerować w świat pacjenta, jego przeżyć, na ile może je korygować i uważać za normę. W tych badaniach przyjęto wszystkie takie decyzje, konsultowano właśnie z lokalnym rabinem. Czy ta metoda była skuteczna? Jako że przebadano tylko 12, to nie jest to reprezentatywna próbka, ale okazało się, że po roku była tak samo skuteczna jak wszelka metoda XRT w leczeniu tego typu zaburzeń. Skuteczność wyniosła 75% i był zaskakująco niski dropout, czyli ucieczka pacjentów z terapii. Tylko dwóch z tych hasydów zdecydowało się zrezygnować, ale to z powodów właśnie religijnych, ponieważ jednak mimo tam 2 lata próbowano się do nich dobić, ale oni jednak i tak wypadli z tej terapii. A jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, czasu dużo nie mamy, musimy niestety szybko to przelecieć. Tutaj podobnie jak religijność, zaburzenia odżywiania są powszechne. Tutaj dane z amerykańskich kolegów, 25 studentek nie kontroluje zachowań żywieniowych, 30 nie zachowuje własnego, nie jest zadowolona z wyglądu, ale to pominimy teraz. Co jest najciekawsze? Stworzono panowie Sykes w latach 80. pod koniec, gdzie jest największa ilość zaburzeń odżywiania. W religiach właśnie judaistycznej i w religiach katolickiej. Czyli w tych religiach, które w jakikolwiek sposób, zwłaszcza wysoka była w religii judaistycznej, która mają bardzo szczegółowe nakazy jedzenia koszernego i tak dalej, które kontrolują każdy aspekt życia, a na przykład już protestanci czy anabaptyści z Ameryki Północnej mieli dużo niższą właśnie ilość zaburzeń odżywiania. Co ciekawe, też wykryto istotną bardzo statystycznie różnicę we wskaźniku BMI. To było badania w Europie. Kobiety głęboko religijne mają niższy wskaźnik BMI niż ich odpowiedniki w populacji. Próbowano to na wiele sposobów tłumaczyć. Tłumaczono się jako wygodnym usprawiedliwieniem do anoreksji, ale konkluzywnych wniosków jak w większości tych badań oczywiście nie ma. I idąc dalej, te badania Smitha, Richardsa i McGlocka, przebadano właśnie też dwie grupy. To były studentki z psychologii z Uniwersytetu Trumana. Im zrobiono skalę IT, taką skalę do mierzenia nawyków żywieniowych i już jak zrobiono, to okazało się, że 25 z nich prawdopodobnie ma bulimię, ale to się okazało później. A drugą grupą to było 316 kobiet z lokalnych ośrodków czy szpitali, które rozpoczynały leczenie całego spektrum zaburzeń odżywiania. I jakie były wyniki przy użyciu tych narzędzi? ROS to jest skala do mierzenia religijności, jedna z wielu. Body Shape to jest EBSQ, to jest do zadowolenia z własnego wyglądu. Już kończąc, bo czas też się kończy. Korelacje między symptomami zaburzeń odżywiania na skali IT i EBSQ odżywiane były skorelowane z uzewnętrzoną religijnością. Uzewnętrzona religijność to jest z takiej starej skali Katela, gdzie tam było uzewnętrzniona, wewnętrzniona. Niestety już nie będę miał czasu o tym powiedzieć. religijność była skorelowana z bulimią oraz tą właśnie subkliniczną grupą 25 kobiet, a zależność między religijnością a całym spektrum tych zaburzeń była krzywoliniowa, tak że nastawienie proreligijne czy jakaś aktywność religijna oraz religijność uzewnętrzniona była statystycznie istotnie powiązana z większą ilością zaburzeń odżywiania, a taka ortodoksyjność, nazwijmy ją, znaczy religijność w wersji light, nieortodoksyjna, nie wpływająca na życie i uwewnętrzniona, kiedy nie ma, kultura nie wymusza niczego, tylko to był wolny wybór, to byli też głównie protestanci, oni są chyba najzdrowsi w tych badaniach wszystkich, okazało się powiązana być z dużo mniejszą ilością zaburzeń odżywiania. Chciałem jeszcze powiedzieć kilka rzeczy, ale niestety czas kończy. Dziękuję.
Bardzo. Zapraszamy teraz kolejnych prelegentów. Pani Monika Słodka, Dagna Skrzypińska i Kamil Łacina. Relacje między schizofrenią a religią i religijnością.
Dzień dobry, ja się nazywam Dagna Skrzypińska, jestem doktorantką w Instytucie Psychologii. Wraz z Moniką Słodką i Kamilą Łaciną przygotowaliśmy prezentację na temat relacji między schizofrenią a religią, religijnością, duchowością. I chciałam bardzo podziękować poprzednim prelegentom, którzy się do nas odezwali i dzięki temu nasze prezentacje się nie pokryły. Więc my będziemy mówić najpierw parę słów o tym, czym jest schizofrenia. Następnie przejdziemy już do kwestii religijności. Dużo miejsca poświęcimy urojeniom religijnym. Temu, jak odróżnić je od przekonań, jaka jest ich treść w schizofrenii, jakie jest ich podłoże neuronalne oraz jaki wpływ wywierają na przebieg samej choroby. Na koniec jeszcze powiemy dwa słowa na temat psychoterapii osób, które chorych na schizofrenię, które są religijne. Więc tutaj na slajdzie widzimy kryteria diagnostyczne klasyfikacji chorób ICD-10, która obowiązuje w Polsce. Można sobie to przeczytać, ja powiem trochę innych rzeczy niż to, co się tutaj znajduje. Więc badania nad schizofrenią rozpoczęły się na przełomie XIX i XX wieku, które łączą się z działalnością badawczą trzech panów, pana Karla Kaubama, Emila Krepelina oraz Eugena Bleulera. Ten ostatni w 1911 roku wydał monografię zatytułowaną Dementia Precox, czyli grupa schizofrenii, tym samym nadając nazwę tej choroby, która obowiązuje do dzisiaj. Wywodzi się ona z greckich słów schizein i phren, czyli rozszczepiony umysł. Zwyczajowo przyjmuje się, że w schizofrenii są takie trzy główne grupy objawów. Pierwsza grupa są to objawy pozytywne, czyli objawy wytwórcze, to znaczy objawy, które pojawiają się u osób chorych na schizofrenię, ale których nie ma u osób zdrowych, czyli są to urojenia, o których będziemy jeszcze dużo mówić, i o mamy, halucynacje, gdzie na przykład osoby mogą być przeświadczone, że słyszą głos Boga, który do nich mówi. Drugą grupą objawów są objawy negatywne, czyli ubytkowe, to znaczy takie, których brakuje osobom chorym na schizofrenię, a które występują u osób zdrowych, to znaczy osoby chore na schizofrenię mogą być bardzo apatyczne, wycofane z relacji społecznych, mogą doświadczać anhedonii, czyli nie są zdolne do przeżywania radości. I trzecia grupa, czyli objawy dezintegracji psychicznej, dezorganizacji, które objawiają się zaburzeniami myślenia w skrajnej formie. Jest to sałatka słowna, schizoafazja, kiedy osoby chore wypowiadają słowa bardzo luźno ze sobą bądź zupełnie ze sobą niepowiązane, jak i zaburzenia afektu, kiedy ich emocje są w ogóle przeciwstawne do sytuacji bądź wyrażają się oni pewnym stępieniem emocjonalnym. I na schizofrenię zwykle osoby zapadają w wieku pomiędzy 15 a 35 rokiem życia. Mężczyźni chorują wcześniej, czyli 15-25 rok życia, kobiety później, powyżej 25 roku. I możemy wyróżnić kilka rodzajów schizofrenii, między innymi schizofrenię paranoidalną, hebefreniczną, niezróżnicowaną. My tutaj jednak będziemy mówić ogólnie o schizofrenii bez podziału na poszczególne jej rodzaje. Przechodząc już do kwestii religijności, badania szwajcarskie wykonane przez MOCH i współpracowników wskazują na to, że wśród osób chorych dla 45% z nich religia stanowi centralny punkt ich życia, natomiast dla 60% jest ważnym czynnikiem, który pomaga im w radzeniu sobie z chorobą. Możemy wyróżnić takie dwa główne sposoby religijnego radzenia sobie, czyli to radzenie sobie pomocowe, które stosuje większość osób chorych, oraz szkodliwe, które stosuje tylko 14%. I tutaj widzimy obraz Adolfa Wolfiego. Również mamy inne jego obrazy w prezentacji. Była to osoba, której talent malarski objawił się po tym, jak wybuchła u niego psychoza, jak zdiagnozowano schizofrenię. Jeżeli chodzi o pomocowe religijne radzenie sobie, tutaj na slajdach na tym są wypowiedzi pacjentów dotyczące właśnie pomocowego radzenia sobie, natomiast na kolejnym są wypowiedzi pacjentów dotyczące tego szkodliwego radzenia sobie z chorobą. Więc osoby, które stosują pomocowe religijne radzenie sobie, wypadają dużo lepiej, jakby ono im bardzo pomaga, jest dla nich korzystne w przeciągu dłuższego okresu czasu, ponieważ powoduje wycofanie się w porównaniu do osób, które nie stosują szkodliwe radzenie sobie bądź w ogóle nie są religijne. Powoduje wycofanie się objawów negatywnych, jak również osoby te oceniają swoją jakość życia jako wyższą i lepiej funkcjonują ogólnie i społecznie. Co się jeszcze łączy z tym pomocowym religijnym radzeniem sobie? Osoby chore mają większy wgląd w swoją chorobę, to znaczy są świadome tego, że są chore, dzięki czemu też leczą się, przyjmują leki przeciwpsychotyczne, dzięki czemu ich stan cały czas się poprawia. I możemy wyróżnić takie dwa główne sposoby radzenia sobie tego pomocowego, czyli duchowe. Tutaj ta pierwsza wypowiedź jest z tym związana, gdzie osoby są przekonane, że Bóg im pomaga, w jakiś sposób ich prowadzi, chroni. Oraz radzenie sobie związane z działalnością duchownych czy społeczności religijnej, która aktywnie wspiera taką osobę chorą. I także osoby, które stosują to pomocowe religijne radzenie sobie, podejmują mniej prób samobójczych, co jest związane także z zakazami religijnymi, jak i rzadziej sięgają po różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Z kolei szkodliwy religijny styl radzenia sobie jest odwrotnością tego pomocowego. Jakby ludzie tutaj, chorzy, którzy go stosują, częściej czują się odrzuceni przez grupę religijną, uważają, że wspólnota nie jest w stanie im pomóc, przez co zwiększa się ich alienacja. Objawy choroby stają się coraz bardziej widoczne i też często te osoby stosujące ten styl radzenia sobie uważają, że ich choroba jest pewnego rodzaju winą za grzechy, czy została zesłana przez Boga bądź szatana. Jeżeli przejdziemy do urojeń religijnych, należy odróżnić je od przekonań religijnych, które nie są związane z żadnymi patologiami. Jest to bardzo trudne, ponieważ i przekonania, i urojenia znajdują się na jednym kontinuum. Mamy jednak w literaturze opisane są takie trzy główne kryteria, dzięki którym klinicyści mogą spróbować odróżnić, czy osoba, z którą akurat mają do czynienia, faktycznie przejawia zaburzenia, czy jednak jest całkowicie normalna, tylko głęboko wierząca. Po pierwsze, muszą zdiagnozować, czy opis tego doświadczenia religijnego spełnia kryteria urojenia. Urojenie jest przekonaniem właśnie, które często jest fałszywe, czyli niemożliwe do spełnienia, fantastyczne. Jednak chorzy są święcie przekonani o tym, że jest ono prawdziwe. Dlatego jakby wszystkie kontrargumenty, które się wyciąga i mówi o tym, że jednak nie mają racji, są bezproduktywne, ponieważ oni głęboko wierzą, że i tak mają rację. Treść ich urojeń jest dla nich bardzo ważna, wzbudza w nich silne emocje i ich życie skupia się właśnie wokół tych treści urojeniowych. Co więcej, zwykle jest tak, że kiedy pojawiają się urojenia religijne, widoczne są także inne objawy, na przykład objawy negatywne czy choćby halucynacje. I po doświadczeniu takiego przeżycia duchowego osoby jakby nie traktują go jako wydarzenie, które wzbogaciło ich życie, ale jest jako wydarzenie zbieżne z historią ich chorowania. Także ważna jest zdolność powrotu do rzeczywistości, ponieważ osoby zdrowe, niecierpiące na schizofrenię, które przeżyły jakieś wydarzenie mistyczne, później orientują się dość szybko w tej rzeczywistości i są w stanie normalnie funkcjonować. Natomiast osoby chore mają duży problem z urealnieniem.
I w zależności od metodologii i od badanej próby, urojenia religijne występują od 6 do 30% pacjentów chorujących na schizofrenię. I jest różnicowanie, jeśli chodzi o treść U mężczyzn i u kobiet to wygląda trochę inaczej, bo u mężczyzn najczęściej mniej więcej w 20% ta treść dotyczy przekonania o byciu Bogiem, natomiast u kobiet w prawie 50% jest to przekonanie o byciu świętą. I co ważne, występowanie urojeń religijnych wiąże się z podejmowaniem praktyk religijnych. Natomiast treść, oprócz tego, że jest związana z podejmowaniem praktyk religijnych, wiąże się także ze statusem małżeńskim, z miejscem urodzenia i z wykształceniem. Nie jest natomiast związana z poziomem religijności. I teraz przejdziemy i powiemy krótko o podłożu neuronalnym doświadczeń i urojeń religijnych, o treści religijnej. Przyjmuje się, że odpowiedzialny za nie jest układ skroniowo-limbiczny, czyli między innymi takie struktury podkorowe jak hipokamp czy ciało migdałowate. I występuje rozróżnienie. Jeśli mówimy o stanach mistycznych, jest założenie, że odpowiedzialny jest za nie prawy płat skroniowy, natomiast za urojenia religijne lewy płat skroniowy. Dokładnie rzecz biorąc, w badaniach przy pomocy SPECT, co jest taka metoda neobrazowania mózgu, okazuje się, że aktywacja występuje w czułowych i skroniowych obszarach lewej półkuli. Natomiast jeśli chodzi o takie podłoże neurochemiczne, to zakłada się, że podłożem generalnie doświadczeń religijnych jest system serotoninergiczny. Teraz już powiemy krótko o wpływie urojeń religijnych na występowanie i przebieg schizofrenii. I w literaturze pojawiają się takie dosyć spektakularne doniesienia. Na przykład o tym, że ktoś faktycznie pod wpływem urojeń religijnych zabił członka rodziny, albo o wyłupowaniu oczu pod wpływem brania dosłownego niektórych wersetów Biblii. Są też doniesienia o takich dosyć gwałtownych zachowaniach w przekonaniu, że się jest antychrystem. I te dwa pierwsze cytaty odnoszą się do podejmowania prób samobójczych pod wpływem urojeń o treści religijnej. Oprócz tego religijne urojenia mają także wpływ na stosunek do leczenia, o czym mówią te dwa kolejne cytaty z wypowiedzi osób chorujących na schizofrenię, które właśnie mają tego typu urojenia. I te urojenia wpływają na stosunek do leczenia, ponieważ osoby przyjmują, że objawy są spowodowane przez jakąś siłę wyższą i w związku z tym odmawiają przyjmowania leków. Co więcej, generalnie występowanie urojeń o treści religijnej jest związane z gorszym przebiegiem schizofrenii, z mniejszą szansą na wyleczenie, z gorszym ogólnym funkcjonowaniem. Ponadto osoby chorujące na schizofrenię, które posiadają urojenia treści religijnej, otrzymują wyższe wyniki na skali objawów pozytywnych i negatywnych. To jest taka skala PANS, skala kliniczna, która pozwala do zmierzenia nasilenia objawów psychopatologicznych u osób ze schizofrenią. A poza tym osoby takie otrzymują wyższe dawki leków przeciwpsychotycznych od psychiatrów. Teraz powiem krótko o włączaniu aspektów związanych z religijnością i z religią do psychoterapii osób chorujących na schizofrenię. I mimo, że jak już powiedziałyśmy wcześniej, religia jest takim ważnym obszarem, zarówno jeśli chodzi o przebieg schizofrenii, jak i generalnie w życiu osób chorujących na schizofrenię, to co ciekawe, do lat 90. zagadnienia te w ogóle nie były włączane w terapię. Obecnie są już one włączane, jednak traktowane dosyć marginalnie, zarówno w badaniach, jak i w praktyce terapeutycznej. A szkoda, ponieważ ma to wiele zalet. Jedną z takich zalet jest to, że osoby są wyposażone w nowe umiejętności radzenia sobie, i dzięki temu zwiększa się ich poczucie godności, poprawia się ich nastrój, a przede wszystkim wzrasta motywacja do walczenia z chorobą. Jest też wada. Wadą jest ryzyko wypracowania szkodliwego religijnego sposobu radzenia sobie, o którym mówiła Dagna wcześniej. I wiąże się on z tym, że osoba przypisuje całą odpowiedzialność za walkę z chorobą czynnikom nadprzyrodzonym, pozbawia się sprawczości. Wiąże się to z odmową przyjmowania leków przeciwpsychotycznych, z nadużywaniem substancji psychoaktywnych i z zwiększonym ryzykiem prób samobójczych. Nie wiem, jak szybko powiedziałyśmy, ale już zdążamy w stronę podsumowania. Więc chciałyśmy przekazać, że ciężko jest jednoznacznie określić, czy religia ma pozytywny czy negatywny wpływ na życie i na przebieg schizofrenii u cierpiących na nią osób. Więc można powiedzieć, że jest tak i tak, że może prowadzić do wzrostu lub obniżenia objawów, do izolacji społecznej albo do zacieśnienia więzi. Poza tym może wpływać na lepsze przestrzeganie zaleceń lekarskich albo na odejście od nich, na zwiększenie ryzyka prób samobójczych czy na obniżenie tego ryzyka. Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o środki psychoaktywne. Ciekawe jest to, że oprócz samego wpływu na osoby chorujące, religia może też mieć potencjalny wpływ na samą psychiatrię i psychoterapię, ponieważ włączanie tych aspektów dotyczących religii i religijności w psychiatrię i właśnie w psychoterapię wyposaża osoby chorujące na schizofrenię w nowe umiejętności radzenia sobie z chorobą, a przez to obniża lepiej ich objawy. Natomiast niewłączanie takich aspektów może teoretycznie prowadzić do odrzucenia przez osobę chorującą religii i religijności w swoim życiu i przez to pozbawić ją zasobów do walczenia z chorobą. I to tyle, bibliografia, i dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję. Zapraszam panią Bernadetę Prandziok z referatem Głód doskonałości. Anoreksja mirabilis. Bardzo proszę. Tak, myślę, że...
Dzień dobry państwu. Jak zauważyli już moi przedmówcy, naukowcy pochylili się nad zbieżnościami pomiędzy anoreksją a religijnością i postawami, które z tego wypływają. Ja chciałabym zwrócić uwagę na kwestię związku ascezy i anoreksji jako pewnego przejścia od zjawiska ugruntowanego religijnie do psychopatologii. Jak wszyscy doskonale wiemy, asceza była w średniowieczu zjawiskiem powszechnym i to szczególnie wśród kobiet, dla których głodzenie się i umartwianie było jedną z dróg zbliżenia się do Boga. Jednak kiedy spojrzymy ze współczesnej perspektywy, z perspektywy psychologicznej, to możemy dostrzec w ich zachowaniach wiele znamion rysów psychopatologicznych. Pojawia się zatem pytanie, czy zasadne jest stosowanie wobec ascetyczek terminu anoreksja mirabilis, oznaczającego, że jednak mowa o pewnym zaburzeniu, i czy zasadne jest w drugą stronę stosowanie terminu asceza wobec anorektyczek, co czasami stosuje się w literaturze psychologicznej. Pojęcie ascezy wywodzi się z greki i oznaczało ono ozdabiać albo ćwiczyć. Pojawia się początkowo u Homera jako praca artystyczna, praca techniczna. Pojawia się u Ksenofonta, który miał na myśli ćwiczenie się w jakimś rzemiośle, w sztuce albo dosłownie ćwiczenie ciała. Platon mówił o systematycznym wysiłku na drodze ku kontemplacji, a według Arystotelesa było to ćwiczenie rozumu i woli. Filon zaś uważał, że konkretnym zadaniem ascezy jest opanowanie zmysłów i przygotowanie człowieka do kontemplacji Boga. I taką mniej więcej myśl przejęło chrześcijaństwo i asceza w najogólniejszym ujęciu oznaczała i w zasadzie nadal oznacza trening duchowy, trening moralny, ćwiczenia religijne, które mają zmierzać do usunięcia wszelkich przeszkód na drodze do realizacji pewnego ideału życia moralnego i ostatecznego zjednoczenia z Bogiem. Jedną z najbardziej popularnych praktyk ascetycznych jest poszczenie. Post jest uznawany za uprzywilejowany sposób zerwania ze światem materialnym i za drogę do transcendencji. Apfeldorfer w swojej książce poświęconej zaburzeniom odżywiania pisze, że istotą głodówki jest zerwanie więzi. Odmowa przyjmowania pożywienia przecina jedno z podstawowych psychofizycznych uzależnień. W W tym sensie symbolizuje negację świata materialnego, świata świeckiego, zerwanie stosunków z grupą społeczną, z grupą rodzinną albo z konkretną osobą, od której chcemy się uwolnić. Mniszki Jana Horeci oczywiście odwracali się od świata doczesnego, od jego dóbr, wymagań, od wszelkich zasad, które kierowały tym światem i negując własną cielesność kierowali się w stronę Boga. Ciało było dla nich czymś złym, było opozycją wobec duszy, więc w naturalny sposób starali się tą cielesność odrzucić. Bell w swojej książce Holy Anorexia dokonał analizy 170 żywotów włoskich świętych, które oddawały się ascezie. Doszedł do wniosku, że u ponad połowy można by zdiagnozować anoreksję w jej współczesnym rozumieniu. I chociaż w ujęciu religijnym mówimy oczywiście o świętych męczennicach, które bardzo często oddawały życie, oddając się ascezie, natomiast oczywiście współcześnie musimy dostrzegać w tym liczne rysy psychopatologiczne. Jedną z najbardziej znanych świętych ascetyczek była żyjąca w XIV wieku Katarzyna ze Sieny, która od najmłodszych lat nakładała na siebie ogromne ograniczenia, nieustannie pościła, nieustannie się umartwiała i w jej biografii Edgarda Ferry pisze nawet o tym, że w oczekiwaniu na przyjęcie do zakonu tercjanek przewiązała się w pasie żelaznym łańcuchem i 3 razy dziennie biczowała się sznurem powiązanym w supły. Przez długi czas później żywiła się wyłącznie chlebem i wodą, a w okresach zaostrzonego postu wyłącznie ziołami. Doprowadziło to oczywiście do tego, że po czasie jej żołądek nie przyjmował już żadnych obfitszych posiłków. Jeden ze świadków praktyk Katarzyny, Tommaso della Fonte, zapisał, że jeżeli zjadła coś na siłę, żołądek nie trawił pożywienia. Aby wywoływać wymioty, Katarzyna nosiła zawsze w kieszeni małe pudełeczko z nasionami włoskiego kopru. Od początku zwracała najmniejsze ilości pożywienia. Trudno tutaj nie dostrzec pewnych zbieżności z objawami zaburzeń odżywiania. Warto zwrócić uwagę także na motywację Katarzyny. I to zarówno na decyzję związaną ze wstąpieniem do zakonu, jak i z oddawaniem się ascezie. Edgarda Ferry, przywoływana już przeze mnie, pisze, że Katarzyna odrzucała ten świat, który budził w niej odrazę i przerażenie. Wybrała inną drogę. Obrażało ją upokarzające oddzielenie od świata mężczyzn. Okaleczenie kobiecości i wykorzystywanie kobiet tylko do rodzenia dzieci i prowadzenia domu. Nie akceptowała roli, jaką przyjęła jej matka. Współcześnie, kiedy mówimy o systemowych przyczynach anoreksji, właśnie na zaburzenia relacji między anorektyczkami a ich matkami bardzo często zwraca się uwagę. Matki anorektyczek uważa się za chłodne emocjonalnie, ambiwalentne, za apodyktyczne, natrętne. Bardzo często są one dominujące, nie okazują dostatecznej troski, a jednocześnie stosują nadmierną kontrolę. I uwikłanie w taki układ zależności z matką sprawia, że niemal niemożliwe staje się wykształcenie własnej, niezależnej tożsamości. Zakłócona zostaje też percepcja własnego odczuwania i to percepcja zarówno ciała, jak i odczuć i emocji. Wszystko jest odczuwane tak, jak narzuca to matka. I własna cielesność staje się wówczas dla anorektyczek jedynym obszarem, który są w stanie w pełni kontrolować i nad którym posiadają nieograniczoną władzę. Poszczenie przynosi im poczucie, że mają kontrolę nad swoim losem. Opanowanie ciała i kontrola jego potrzeb pozwala na potwierdzenie własnej egzystencji w oczach innych i w swoich własnych. Zaburzenia odżywiania, a zwłaszcza anoreksja, o której wspomniałam już, zaczęły być postrzegane jako choroba dopiero w XVIII wieku. Wtedy też pierwszy raz zostały opisane z medycznego punktu widzenia. Współcześnie za podstawowe cechy syndromu, zgodnie z międzynarodowymi klasyfikacjami DSM-4 i ICD-10, uważa się przede wszystkim intensywny lęk przed przybraniem na wadze, połączony z odmową regularnego i właściwego odżywiania, spadek masy ciała poniżej 85% normy i to wywołane zarówno unikaniem przyjmowania pokarmów, jak i prowokowaniem wymiotów, przeczyszczaniem wyczerpującymi ćwiczeniami fizycznymi czy stosowaniem leków tłumiących łaknienie. Zaburzenie własnego obrazu ciała, które przyjmuje postać specyficznego zespołu. Obawa przed otyłością przyjmuje postać natrętnej myśli nadwartościowej i nieobecność przynajmniej trzech kolejnych miesiączek. Etiologia anoreksji jest wciąż niejednoznaczna. Wskazuje się na liczne czynniki leżące u jej podstaw i to zarówno socjokulturowe, jak i systemowe, psychologiczne czy w końcu biomedyczne. Skupiając się właśnie w sposób szczególny na aspektach socjokulturowych i uwarunkowaniach rodzinnych, współcześni naukowcy dostrzegają wiele zbieżności pomiędzy anorektyczkami a średniowiecznymi ascetyczkami. Dwa główne obszary podobieństw to, jak wskazuje Starzomska, z jednej strony przyczyny zachowań, a z drugiej leżące u ich podstaw postawy. Kiedyś anoreksję mógł wyzwalać i usprawiedliwiać kult Boga, dzisiaj kult ciała. Dawna religijność, której fundamentem było odwrócenie się od spraw doczesnych, zaprzeczenie własnej cielesności, nacisk na przezwyciężanie grzeszności czy uwikłań człowieka, stanowiła równie silne wsparcie dla wytwarzania się takich postaw, jak współczesna kultura zachodnia, która afirmuje cielesność i ukierunkowana jest na jednostkę, co rodzi pewien fałszywy stosunek wobec ciała, które staje się nie tylko źródłem przyjemności, ale narzędziem władzy. Współczesne anorektyczki, pisze Podgórska, z perfekcyjną sumiennością realizują wzorzec, przekraczając granice ideału kulturowego. Tak jak kiedyś umartwiający się anachoreci i mniszki przekraczali granice ludzkiej słabości, bezkompromisowo odczytując religijne wyzwanie do wyrzeczeń. Średniowieczne kobiety dążyły do wzniosłości i uciekały od roli, którą ówczesna kultura przypisała kobiecie. Frederick wskazuje na podobieństwo motywacji i dążeń. Zarówno anorektyczki, jak i ascetyczki poszczą, aby zrealizować następujące cele. Przemiany, osiągnięcia wyidealizowanego ja, zmiany wyglądu ciała oraz zmiany myślenia i odczuwania. Według Gail Carrington zarówno ascetyczki, jak i anorektyczki zmierzają do perfekcji. Dążenie w kierunku ascetycznego wizerunku jest dla nich źródłem satysfakcji i sposobem wyzwolenia z więzów ciała albo z definicji tego ciała narzuconego przez innych. W obu przypadkach, co warto zauważyć, asceza nie jest doświadczeniem autodestrukcyjnym, ale raczej samowyzwoleniem. Lacey wymienia również podobieństwa w konkretnych postawach i zachowaniach. Anorektyczki i ascetyczki charakteryzuje niezwykła samodyscyplina. Zbliżone są narzucane sobie rygorystyczne ograniczenia, wytwarzane rytuały, wyrażanie protestu wobec społecznych uwarunkowań, doświadczanie bliskości śmierci, przekraczająca normalne rozmiary kontrola nad instynktami i aspirowanie do nieśmiertelności. Pomimo tych podobieństw, ascetyzm świętych i anorektyczek różni się jedną zasadniczą charakterystyczną rzeczą. Anorektyczki nie są zdolne do samoistnego zakończenia ascezy, a podejmowane przez nie działania stanowią manifestacje intrapsychicznych, rodzinnych albo społecznych zaburzeń. Również sama asceza, jak podkreśla Chlewiński, jest czymś wartościowym w życiu wewnętrznym, ale tylko jeżeli stanowi środek, a nie cel. Asceza staje się przeszkodą w rozwoju życia wewnętrznego w momencie, w którym staje się środkiem podsycającym perfekcjonizm. Nie zmienia to jednak faktu, że zbieżności są na tyle istotne, że stosowany do diagnozowania amerykański inwentarz zaburzeń odżywiania, EDI w wersji drugiej, posiada odrębną subskalę do pomiaru właśnie ascetyzmu. I obejmuje ona tendencje do samodyscypliny, do samoograniczeń, do wyrzeczeń, do hiperkontroli nad potrzebami ciała oraz do samopoświęcenia. Wielu badaczy podkreśla, że w obu przypadkach post stanowi protest, manifestację skierowaną wobec oczekiwań, presji i ról, jakie narzuca społeczeństwo kobietom. Co więcej, zarówno religijny ascetyzm, jak i zaburzenia odżywiania wydają się stanowić społecznie i kulturowo dozwolony sposób protestu i wyrażenia własnego sprzeciwu. Jak zauważa Affeldorfer, anorektyczka nie uważa się za chorą. Chodzi według niej o wybór osobisty, religijny albo filozoficzny. Asceza i anoreksja wydają się zatem stanowić pewne odzwierciedlenie nadwrażliwości na przekazy, czy to religijne, czy to kulturowe, która niejednokrotnie osiąga krańce ekstremum i wymyka się kontroli, wbrew oczywiście zaprzeczeniom płynącym z ust poszczącej. O podobnej nadwrażliwości i jednoczesnym sprzeciwie wobec uwarunkowań społeczno-kulturowych można mówić w przypadku dwudziestowiecznej francuskiej filozofki i myślicielki żydowskiego pochodzenia Simone Weil. Przez wielu uważana była za chrześcijańską mistyczkę, chociaż nigdy nie przyjęła chrztu, ale katolicyzm był jej niezwykle bliski. Pod koniec życia pisała nawet w swoich dziennikach, że odczuwa głód komunii. Wielokrotnie dawała ona wyraz negacji swojej kobiecości i cielesności. Czerwińska pisze, że jej wstręt do samej siebie porównywalny mógłby być tylko z gnostyckim urazem do materii albo z platońskim stosunkiem do ciała jako więzienia duszy. Przybrał on formę żądania. Weil pisała: nie chcę, aby świat był odczuwany przeze mnie. Trzeba uciekać do innego świata. Ten świat nie nadaje się do zamieszkania. Uciekała w post. Za jedną z przyczyn jej śmierci uważa się swoistą głodówkę. Kiedy w 1943 roku zachorowała na gruźlicę, trafiła najpierw do szpitala, a później do sanatorium w Ashford. Konsekwentnie odmawiała jedzenia, co doprowadziło do jej śmierci 24 sierpnia. Trudno stwierdzić, czy zdecydowały o tym poglądy polityczne, czy społeczny sprzeciw wobec sytuacji jej rodaków, czy może chęć współodczuwania losu, jaki był udziałem milionów ludzi wówczas w Europie. Czesław Miłosz sugerował, że było w tym echo katarskiej endury, a więc dobrowolnej rezygnacji z życia, głodówki doprowadzonej do samobójstwa. Głodówka, właśnie ta religijna czy patologiczna, jest nieodmiennie wyrazem sprzeciwu, protestu wobec nieakceptowanej przez osobę rzeczywistości, sposobem manifestacji własnych, wyższych potrzeb poprzez zanegowanie tych podstawowych. Jest to też sposób przejęcia odpowiedzialności, sprawowania władzy i to czasami totalitarnej nad własnym ciałem. Ten głód doskonałości zostaje niejednokrotnie doprowadzony do ekstremum, ugruntowany na sprzeciwie wobec społeczno-kulturowych uwarunkowań, zyskujący ugruntowanie w religii, czy w kulturze, czy w modzie, przestaje mieć granice. Wówczas właśnie ascetyczka, anorektyczka, chora, święta, niezależnie w jakich kategoriach będziemy o niej mówić, staje się męczennicą własnego perfekcjonizmu i ofiarą owej nadwrażliwości. W tej chwili jedynym jej celem może być już tylko zupełna negacja cielesności, która niestety bardzo często prowadzi do śmierci. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa tutaj z powrotem i bardzo proszę o pytania.
Ja mam pytania do Pani Bernadety i one są dwa. I nie wiem, czy mogę dwa zadać, czy mogę jedno. Więc chciałabym zacząć od tego, że wymieniała Pani porównania pomiędzy anorektyczkami i ascetyczkami. I w związku z tym chciałam zapytać, czy jakby z Pani referatu czy mogłoby z tego wynikać, że każda ascetyczka jest anorektyczką, a każda anorektyczka ma cechy mistyczne, to znaczy te cechy łączone przez Panią, prawda, anoreksji i ascezy są tak łączone, że mogłoby wynikać, iż no właśnie każda anorektyczka ma w sobie cechy mistyczki, a każda mistyczka musi być też anorektyczką. I w związku z tym pytanie drugie, czy jest uzasadnionym porównywanie albo katalogowanie dzisiejszych chorób, to znaczy czy naszym współczesnym spojrzeniem możemy patrzeć na jakby przeszłość. Mam na myśli tutaj Katarzynę z Sieny, ten przykład, który Pani podała, ascetyczki. Chodzi mi o to, czy naszym współczesnym okiem możemy patrzeć na przeszłość, która była rządzona jakby całkiem innym kodeksem etycznym, innymi wartościami i właściwie jakby nieprzekładalnym troszkę na współczesność, jeżeli to znaczy, bo pani wspominała w swoim referacie o tych różnicach pomiędzy kultem ciała, prawda, a religijnym usankcjonowaniem. Tylko raczej chodziło mi o to, że no bardzo ciężko naszym spojrzeniem współczesnym, czyli katalogizacją różnych chorób, tam DSM-4 pani o tym wspominała, spojrzeć na kobiety, które wychowywały się w społeczeństwie, gdzie umartwianie się, asceza oraz inne praktyki pokutne były jakby czynnością, że tak powiem, z punktu widzenia osób z tamtej epoki czymś normalnym.
Więc od początku. Nie jest tak, że każda anorektyczka jest ascetyczką, a każda ascetyczka anorektyczką. Istnieją pewne zbieżności i właśnie u pewnych osób są one bardziej nasilone, u pewnych mniej. Natomiast oba zjawiska mają pewne zbieżności, które dlatego właśnie zostają wychwycone. Jeżeli mówimy właśnie o tych chociażby badaniach Bella i on u tych 170 ascetyczek u połowy dostrzega tą anoreksję, to można mówić, że w pewnych wypadkach faktycznie jest to tak nasilone. A w drugą stronę no, pojawia się ta subskala ascetyzmu właśnie w badaniach nad anorektyczkami. Więc w pewnym sensie te zjawiska się zazębiają. Natomiast to, co starałam się pokazać, to, że pewne uwarunkowania kulturowe wpływają na to, w jaki sposób rozumiemy pewne zjawiska. I właśnie dlatego to, co w średniowieczu było uznawane za ascezę i nikomu nie przyszło do głowy, że może to być choroba, jednak z naszego punktu widzenia może być za nią uznane. Ale też na przykład badania są prowadzone, w których zwraca się uwagę na związki właśnie samej religijności anorektyczek. I również zdarza się, że wśród anorektyczek zwrócenie w stronę religijności podsyca samą anoreksję. Natomiast nie jestem w stanie teraz przytoczyć tych badań, bo celowo ich nie ujęłam w referacie, żeby nie dokładać materiału. Ale są takie badania, które też to potwierdzają. Czy wyczerpująco dostatecznie?
Przepraszam, chciałam zapytać jeszcze panów, ponieważ panowie też mówili o, niestety panowie mieli bardzo mało czasu, ale też wspomnieli o właśnie zaburzeniach odżywiania i religijnością. I chciałam zapytać po pierwsze, skąd panowie zaczerpnęli badania dotyczące częstotliwości występowania zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych w procentach, jeśli chodzi o kraje? Ponieważ nie było źródła podanego.
W sensie to są badania Teda Uluka, tam bibliografia bogata, przeglądówek jest naprawdę dużo.
To jest, dobrze, nie, bo pan potem, to jest 2011, tak?
Chyba tak.
I jeszcze chciałam zapytać o stwierdzenie panów, że jakby religia protestancka w kontekście zaburzeń odżywiania ma się najzdrowiej. To znaczy, że z badań wynika, iż właśnie w judaizmie i w chrześcijaństwie te zaburzenia odżywiania są jakby, nie wiem, największy procent. Co na przykład z religią muzułmańską albo w ogóle, czy jakby i tutaj do wszystkich trochę, znaczy do tej prelegentów, którzy przedstawiali problem zaburzeń odżywiania i religijności, czy to nie jest trochę zbyt daleko idące łączenie, to znaczy zaburzenia odżywiania mają jeszcze o wiele silniejsze podłoże niż religijność, to znaczy niż zakaz jedzenia mięsa w piątek czy zakaz jedzenia wieprzowiny.
Te badania właśnie dotyczące rozkładu religii, zaburzeń odżywiania, temat delikatny, to zawsze będą kontrowersyjne, jakby się tego nie ujęło. Zresztą temat ogólnie religijności, a jeśli chodzi o współczęstotliwość, właśnie religia nie wpływa, tylko moderuje bardziej przebieg. Tak samo to jest bardziej to zaburzeń z grupy OCD, jeśli chodzi o odżywiania. Te badania są często wewnętrznie sprzeczne. Jeśli chodzi o muzułmańską, nie dotarłem do takich badań, to się nie wypowiem, ale największy związek był właśnie z poziomem jakby konserwatyzmu i z poziomem ingerencji w strefy życia. Religia protestancka charakteryzowała się tym jakby większym liberalizmem niż na przykład ortodoksyjny judaizm, który uczy jak przygotowywać pokarmy, jak myć ręce, czy jeśli się kobieta nieczysta dotknie glinianego naczynia, to jej się bije, prawda? Naczynie kobiety, tylko naczynie. I w takim wypadku to może być jedną z przesłanek, ale czynników jest tyle, że pewnie coś pominięto i zawsze będzie pewnie się coś pomijać, bo taka jest natura tego tematu.
No Oczywiście, ale też panowie wspominali wcześniej o zaburzeniach obsesyjnych w religii muzułmańskiej, to znaczy w krajach muzułmańskich, gdzie procentowo podane było, że jakby no, jest to największy odsetek i jest to religia bardzo restrykcyjna też według procentów, które panowie podali, dlatego jakby tak no, pytam.
Dziękujemy bardzo.
Dobra.
No właśnie, ja mam pytanie do pani Moniki Słodkiej. W temacie leczenia schizofrenii z wykorzystaniem elementów religijnych. I pierwsze pytanie to jest, jak psychologowie traktują schizofrenię i czy uzasadnionym jest ujęcie tej choroby jako takiego kryzysu inicjacyjnego, który odpowiednio przeprowadzony może prowadzić nie tyle do wyzdrowienia, ale nawet do lepszej jakości życia. I drugie pytanie, czy jakby jeszcze zadając jeszcze raz to pytanie, czy schizofrenię traktuje się jako taką chorobę, powiedzmy jak grypę, że da się ją wyleczyć po prostu i potem się wraca do zdrowia, czy raczej jako proces dojrzewania może być to ujęte? A drugie pytanie to jest, jak w zasadzie taka terapia z wykorzystaniem elementów religijnych wygląda albo mogłaby wyglądać? I w jakim zakresie psycholog jest kompetentny do jej przeprowadzenia? Czy, a jeśli nie on by miał przeprowadzać, to kto by mógł to przeprowadzać? Dziękuję.
Okej, to zacznijmy od początku. Więc pierwszym pytaniem było to, o ile dobrze pamiętam, czy schizofrenię można traktować jako kryzys religijny, tak? Jako pierwszy etap takiego kryzysu. No to generalnie wszystkie choroby psychiczne tak można traktować. Tutaj mi się skojarzył nieśmiertelny Kazimierz Dąbrowski ze swoją dezintegracją pozytywną. No można tak traktować, jednak zależy, jaki paradygmat obowiązuje. Aktualnie obowiązuje paradygmat medyczny. Co prawda teraz idzie się trochę bardziej w stronę takiego ujęcia holistycznego schizofrenii, więc stara się włączać różne elementy psychologiczne, społeczne, medyczne. No jednak głównym paradygmatem jest paradygmat medyczny. Następnym pytaniem było o włączanie tych wątków w terapię, tak? Jest teraz taki nowy rodzaj terapii poznawczo-behawioralnej, która właśnie włącza w proces leczenia wątki religijne. W DSM-ie jest diagnoza wieloosiowa i ostatnią osią to jest skala GAF, czyli skala ogólnego tam przystosowania psychologicznego. I tam między innymi, ale dobrze pamiętam, już nie pamiętam kodu w tym momencie, ale właśnie można dopisać, że ten kryzys jest związany z przeżyciami religijnymi. I właśnie teraz mówi się, że tam w literaturze, właśnie, że psycholog powinien mieć takie kompetencje. Powinien mieć kompetencje religijne, wiedzieć, w jaki sposób to się może przekładać na kryzys, no a jeśli nie ma, to odesłać do odpowiedniego specjalisty i to jest teraz taki trochę obowiązek dla psychologów, żeby się dokształcali w tym zakresie. Jeszcze było jakieś pytanie, ale już nie pamiętam. Dziękuję bardzo.
Ja nie wiem, czy mam jeszcze głos, żeby możliwość zadać pytania, ale w zasadzie jak już panie zostały wywołane od schizofrenii, to jeszcze jedno pytanie, jeśli można prosić. A propos tego paradygmatu medycznego, chodzi mi o slajd, w którym panie ukazywały, jak się odróżnia przekonania religijne od przekonań, od tych urojeń religijnych. Otóż moim zdaniem to jest z metodologicznego punktu widzenia bardzo słabe są kryteria tego rozróżnienia. Ja rozumiem, że to jest aktualny poziom jak gdyby tego metodologicznej refleksji nad tym, jak takie zjawiska odróżnić od siebie. I moje pytanie brzmi raz, czy to jest aktualne, że to rzeczywiście tak działa, że to jest w dużej mierze subiektywna interpretacja tych treści przez psychologa, a dwa, czy na przykład modna ostatnia psychologia kulturowa, czy tam międzykulturowa, zależy jak ją nazwiemy, czy ona nie odnosi się krytycznie do takich kryteriów rozróżniania, no bo jakbyśmy przyjęli te kryteria, to w zasadzie 60% populacji w ogóle spoza kręgu kulturowego zachodnioeuropejskiego można by uznać za schizofreników, nie? Jeżeli dlatego no, może w ten sposób.
Jeśli chodzi o to kontinuum, my obie z koleżanką trochę siedzimy w takim ujęciu poznawczo-behawioralnym i chodziło nam
to
o
myślę.
To. Proszę? Więc chodziło nam o te przekonania, że to jest kontinuum przekonania urojenia. Natomiast tak, no zgadzam się. Przyjmujemy taki trochę punkt widzenia europejski. zachodni. Jest to racją.
Wie pani, Nuerzy na przykład z Afryki, których Evans Pritchard opisywał, oni mają bardzo kontynualne, że tak powiem, przekonania odnośnie różnych doświadczeń, które mają. Także to kryterium jest słabe, moim zdaniem.
Ale czy mamy lepsze?
Nie wiem. Niestety nie wiem, czy mamy lepsze. Dziękuję.
Generalnie chciałem powiedzieć, trochę stanąć w obronie, bo to nie jest wina koleżanek, że to słabe rozróżnienie, jako że w tym momencie od maja będziemy mieli DSM-5, która bardzo, bardzo osłabia kryteria diagnozowania chorób psychicznych, bo odchodzimy od twardych postaci klinicznych, wycofujemy postacie hebefreniczną, katatoniczną, etc. na rzecz wieloosiowej oceny w różnych sferach życia, która jest bardzo miękka i subiektywna.
Dzięki. A drugie jeszcze pytanie, jeżeli już można naprawdę krótko, do pani, która mówiła o anoreksji. Moje pytanie jest krótkie w zasadzie. Dlaczego ten obraz jest tak sfeminizowany? To znaczy nie mamy przypadków męskiej anoreksji? To jest laickie pytanie, bo ja nie mam... W tym momencie.
To znaczy zasadniczo jest tak bardzo mała liczba przypadków anoreksji wśród mężczyzn, to jest maksymalnie 5% w populacji, że w zasadzie o anoreksji mówi się jednak z punktu widzenia feministycznego.
Myślę, że to jest bardzo ciekawe, dlaczego tak jest, nie?
No i właśnie też tutaj pytanie do panów przy okazji, że jeżeli badamy, jeżeli chcemy łączyć religijność z zaburzeniami odżywiania, to myślę, że musimy też jednak brać pod uwagę ten aspekt męski. I w panów, w przytaczanych przez panów badaniach też były badania tylko na kobietach. W sensie takim, że wiadomo, że tutaj tak jak pani łączyła ascezę z anoreksją, to mi się wydaje...
Czyli nie dosłyszałem całości pytania, ale chodzi o to, że nie było mężczyzn, tak?
Tak, ponieważ
no nie było, bo taka natura choroby, jak już było wspomniane, 5% i ona jest na ogół pomijana niestety w leczeniu, tak? Tak. Znaczy ja nie jestem ekspertem osobiście od zabuwierzeń odżywiania, to nie chcę to brnąć w jakieś, można w czynniki kulturowe, można dużo powiedzieć, ale trzeba wiedzieć, co się mówi, to nie będę mówił.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję i zapraszam na przerwę.